Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 6 czerwca 2026 roku, minęła godzina 19:00. Ten wieczór, jak każdy inny program na moim kanale, składa się z dwóch części. W pierwszej poruszę kwestie tytułowe, zagadnienia, które znajdują się w tytule dzisiejszego odcinka, a zatem Petersburskie Forum Gospodarcze nazywane rosyjskim Davos oraz problem narastającego banderyzmu, no i oczywiście tego, w jaki sposób Trzecia Rzeczpospolita próbuje sobie z tym poradzić. Pytanie w ogóle, czy takie próby są podejmowane. I pytanie, co nas w tym wszystkim czeka w kontekście ostatniej wizyty Kryło-Budanowa. Więcej o tej postaci powiem w dzisiejszym odcinku, powiem także, czego się możemy spodziewać po tej postaci, bo nie jest to człowiek przypadkowy. Zresztą ta informacja o jego pojawieniu się była taka owita tajemnicą, a potem właściwie dużo informacji nie mieliśmy. To, co zresztą widzimy w mediach społecznościowych, no jest raczej żenujące, czy nie jest raczej, jest po prostu żenujące w wykonaniu decydentów III Rzeczpospolitej. Natomiast no, w przypadku Kryło-Budanowa jest bardzo duże milczenie, tak, żebym tak to określił. No i to pokazuje, kto tutaj jest takim dominującym podmiotem w tychże właśnie relacjach. Natomiast w kontekście tego forum gospodarczego, jednego z największych forów gospodarczych w Europie, no nie sposób nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w Petersburgu, zwłaszcza, że doszło do wielkiego, można powiedzieć, do obecności wielkich nieobecnych w ciągu ostatnich kilku lat, a mianowicie do obecności Amerykanów i Niemców. Ja już Państwu anonsowałem zresztą to, że podczas tego spotkania podczas tej konferencji z udziałem prezydenta Władimira Putina dojdzie do wizyty delegacji amerykańskiej i naprawdę wpływowej delegacji niemieckiej. Natomiast to zostało, można powiedzieć, w pewien sposób przemilczane w mediach głównego nurtu. Nie ma tam zbyt wiele informacji, natomiast te informacje, które się pojawiają, no to jest próba taka deprecjonowania tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Oficjalna nazwa to jest Petersburskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Petersburskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, ono jest organizowane od roku 1997, ma już naprawdę długą tradycję. Od roku 2006 jest organizowane pod patronatem prezydenta Federacji Rosyjskiej i jest to spotkanie coroczne. Co roku zresztą bierze w nim udział, biorą tysiące ludzi. W ostatnich edycjach to było ponad 10 tysięcy ludzi z ponad 120 państw. W tym roku reprezentowanych było ponad 130 państw z całego świata. No i to już sam ten fakt ilustruje, w jaki sposób Rosja jest w cudzysłowie izolowana na arenie międzynarodowej, co jeszcze co jakiś czas media głównego nurtu z uporem godnym lepszej sprawy powtarzają w Polsce. To oczywiście jest mit i to forum, które odbywało się w tym roku od 3 czerwca po dziś dzień, po dzisiejszy dzień, do 6 czerwca właśnie zgromadziło przedstawicieli ponad 130 państw świata. Nie bez przyczyny Petersburska konferencja jest nazywana rosyjskim Davos, no bo rzeczywiście jest tak kreowana. jako odpowiednik Światowego Forum Ekonomicznego organizowanego no, przeważnie w Davos w Szwajcarii. Tutaj oczywiście takim wiodącym celem rosyjskim jest przeciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, budowanie wizerunku Rosji jako kraju otwartego na robienie biznesu. No, w każdym razie od roku 2022, od czasu drugiej fazy wojny na Ukrainie, wielu przedstawicieli firm zachodnich, wielu menedżerów, no tak naprawdę było nieobecnych albo udawało się tam po prostu incognito. Natomiast faktem jest, że od 2022 roku bardzo mocno Rosjanie eksponują obecność przedstawicieli krajów grupy BRICS Plus, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i krajów generalnie, które nie nałożyły żadnych sankcji na Rosję, czy też sprzeciwiały się takim sankcjom, albo po prostu utrzymują dobre relacje z Rosją. Oczywiście wiodącym tutaj krajem jest Chińska Republika Ludowa, ale także Indie, możemy wymienić Iran, no, Turcję, jeżeli chodzi o członków NATO, Zjednoczone Emiraty Arabskie, sojusznika Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście jest to ważne forum, warto przyjrzeć się, co takiego się tam dzieje, a myślę, że sama delegacja niemiecka z wiceprzewodniczącym AfD w Bundestagu już robiła wrażenie i to spotkanie ludzi z AfD z Aleksiejem Millerem, z szefem, prezesem Gazpromu, też jasno pokazuje jeden z możliwych scenariuszy, moim zdaniem dość prawdopodobny na wdającej się przewidzieć perspektywie, a mianowicie jeżeli AfD wejdzie w koalicję rządzącą Niemcami po następnych wyborach w Bundestagu, to niewątpliwie kwestia uruchomienia Nord Stream, ponownego oczywiście uruchomienia, stanie się faktem i już ku temu są robione konkretne zabiegi. Ja przypominam, że cały czas te kontakty gospodarcze Niemcy i Rosja utrzymują. Ponad 1600 firm niemieckich jest cały czas obecnych na terenie Federacji Rosyjskiej. Niemcy cały czas kupują tę ropę rosyjską, która zresztą jest też transportowana przez rurociąg Przyjaźń przez terytorium Polski. Ona została obniżona, te wolumeny zostały bardzo mocno zredukowane, niemniej jednak jest to wszystko utrzymywane. Jest to wszystko utrzymywane i warto o tym pamiętać, bo ten obraz przedstawiany w mediach głównego nurtu, no jest takim obrazem absolutnie nierzetelnym, nie pokazującym tego, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość. Natomiast zwraca uwagę także to, że podczas tego spotkania w Petersburgu obecna była delegacja amerykańska i to jest moim zdaniem potwierdzenie tej odwilży w relacjach Waszyngton-Moskwa, o której Państwu mówię od ubiegłego roku. Mianowicie widzieliśmy zresztą to, co się wydarzyło na Alasce 15 sierpnia 2025 roku i to również było dostrzegane ta próba, mogliśmy ją dostrzec, zwłaszcza w mediach w Polsce, deprecjonowania tego spotkania, że tak naprawdę nic się nie stało, że na Alasce doszło do takiego niegroźnego spotkania, panowie się spotkali, wypili kawę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, prawda jest taka, że tam w mojej ocenie doszło do przypieczętowania nowego koncertu Mozart, co zresztą zostało potwierdzone w Pekinie 14 i 20 maja bieżącego roku, o czym Państwu już zresztą mówiłem. Natomiast na nowo Petersburskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne staje się takim bardzo istotnym elementem kształtowania tego świata wielobiegunowego, tylko że już nie w tej formule kształtowania świata wielobiegunowego, czyli nie oddziaływania Rosji w starym świecie jednobiegunowym, no ale w zupełnie nowej rzeczywistości. I ta zapowiedź przyspieszenia rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie jest też bardzo mocno widoczna w ostatnim czasie. To również było dostrzegane podczas tych rozmów w Sankt Petersburgu. Widać było zresztą, że jest wielu ludzi naprawdę żywo zainteresowanych w Europie. Mówimy o poważnych szefach wielkich biznesów. Zresztą przypomnę tylko, że przecież na tym forum jeszcze w przeszłości gościł i Xi Jinping, i dyrektorka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i premier Indii, i kanclerz Angela Merkel, i prezydent Nicolas Sarkozy. Bardzo, bardzo wielu, to jest bardzo wysoka ranga. To pokazuje, że Rosja nie jest izolowana, to pokazuje, że Rosja jest cały czas w grze, że Rosja jest jednym z absolutnie rozdających karty dzisiaj, jeżeli chodzi o ten nowy ład międzynarodowy. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest sprzeczne z tym, co mówi propaganda w Polsce, no ale rzeczywistość jest taka, wystarczy spojrzeć na to, kto był obecny, jak mocno było to, że tak powiem, eksponowane, jeżeli chodzi o rangę, jeżeli chodzi o obecność polityków i biznesmenów niemieckich, delegacji amerykańskiej, no to niewątpliwie pokazuje rangę tego całego wydarzenia. Oczywiście nie muszę Państwu mówić, że Polska nie była tam reprezentowana, a w kontekście tego, co się wydarzyło w Petersburgu, myślę, że warto także przyjrzeć się ostatniemu spotkaniu byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera z prezydentem Władimirem Putinem. Prezydent Rosji cały czas podkreśla, że były kanclerz Niemiec nadawałby się na, cytuję, neutralnego pośrednika między Unią Europejską a Rosją. W ostatnim czasie jest szereg w ogóle takich sygnałów o przyspieszeniu rozmów pokojowych i zakończeniu wojny na Ukrainie. Moim zdaniem jest też silny nacisk amerykański administracji prezydenta Trumpa na zakończenie tej wojny, a na pewno na usunięcie Wołodymyra Zełenskiego, który staje się coraz bardziej niewygodnym kamykiem w bucie dla polityki zagranicznej Donalda Trumpa. Natomiast to, co podała agencja rosyjska Interfax o spotkaniu na Kremlu Władimira Putina i Gerharda Schrödera, zostało potwierdzone przez Jurija Uszakowa, postać niezwykle wpływową, jeżeli chodzi o otoczenie rosyjskiego prezydenta, doradcę do spraw polityki zagranicznej, który to wszystko potwierdził i powiedział, że temat rozmowy dotyczył kwestii pośrednictwa między Rosją a Unią Europejską w temacie zakończenia wojny na Ukrainie. Nie muszę Państwu mówić, że ta propozycja rosyjska nie spotkała się z pozytywnym odzewem w Kijowie, w Warszawie bardzo ostro, zresztą oprotestowywana. A sam Władimir Putin wrócił do tej koncepcji właśnie w kontekście forum gospodarczego w Petersburgu. Tam zresztą podczas rozmów z dziennikarzami właśnie wrócił. Nazwał Gerharda Schrödera osobą, której można zaufać. No, to takie charakterystyczne stwierdzenie. No, bardzo szybko, bardzo emocjonalnie zareagowała na to wszystko unijna komisarz do spraw zagranicznych Kaja Kallas, która nie słynie ze zbyt lotnych, że tak powiem, uwag, która natychmiast określiła to mianem pułapki przygotowanej przez Rosję na Europejczyków. No, w każdym razie moim zdaniem, ze zdaniem Kai Kallas, mało kto się będzie liczył, jeżeli chodzi o kwestię zakończenia wojny na Ukrainie. Natomiast niemiecki rząd obecnie zakłada, że jeżeli spojrzymy w ogóle na prasę niemiecką, jeżeli spojrzymy na niemieckie portale informacyjne, agencje, no to widzimy, że są takie sygnały, że niemiecki rząd chciałby, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy doszło do ostatecznych rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Między innymi agencja DPA poinformowała o tym, mówi o tak zwanym oknie możliwości. To słowo zresztą jest powielane przez niemieckie media. Warto to mieć na uwadze, że mówi się o tym, że jest Jest takie okno możliwości w najbliższych miesiącach, ale jeżeli do wykorzystania tego okna nie dojdzie, no to wówczas mogą być wznowione zacięte walki na froncie. Tak w każdym razie o tym wszystkim pisze agencja DPA. Natomiast patrząc na to napięcie i patrząc na brak realnej, poważnej obecności państwa polskiego na tak ważnym forum gospodarczym w regionie, na którym są obecni nie tylko Rosjanie, nie tylko Chińczycy, no ale także Niemcy, Amerykanie, to jest moim zdaniem ogromny błąd, że Polska nie wysłała tam poważnej delegacji, no widzimy, że dochodzi do eskalacji napięcia polsko-ukraińskiego. Oczywiście z winy Ukrainy, która nigdy nie zaprzestała kultywowania banderyzmu. Jest to już kult państwowy od co najmniej 2005 roku, od czasu zwycięstwa tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Ja przypomnę tylko, że były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, tak ochoczo wspierany przez większość sił politycznych w Polsce, mówię oczywiście o tym głównym nurcie, to jest człowiek, który w 2010 roku, już po tym jak został odznaczony orderem Orła Białego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uznał Stepana Banderę za bohatera Ukrainy. No to oczywisty policzek dla Polaków, także tych, którzy wspierali go właśnie w tej tak zwanej pomarańczowej rewolucji, która była bardzo mocno, że tak powiem, przygotowywana i wspierana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i przez Centralną Agencję Wywiadowczą tego państwa. Natomiast to jest ciągłość. No i mieliśmy w cudzysłowie niespodziankę w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, a mianowicie wizytę Kryło-Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, byłego szefa HUR, czyli Głównego Zarządu Rozpoznawczego Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, krótko mówiąc wywiadu wojskowego, człowiek, który był szkolony przez Amerykanów. Ja tylko przypomnę Państwu te dwa słynne artykuły w New York Timesie z lutego 2024 roku i z marca 2025, gdzie było szeroko opisywane szkolenie ukraińskich służb specjalnych przez brytyjskie i amerykańskie służby specjalne, no między innymi właśnie wywiad wojskowy kierowany przez Kryło-Budanowa, ten nowy wywiad wojskowy, jak to określano, specjalizujący się w głębokich akcjach na terytorium Federacji Rosyjskiej, to jest ta formacja, która była odpowiedzialna, ta służba specjalna odpowiedzialna za realizację tej słynnej operacji uderzenia dronami na lotniska w głębi Federacji Rosyjskiej. Operacja pod kryptonimem Pajęczyna z 1 czerwca 2025 roku. To właśnie Kryło-Budanow tym kierował jako oczywiście szef wywiadu wojskowego. Jest znany z licznych działań, kierowania licznymi działaniami dywersyjnymi przez Rosjan określanymi jako działania terrorystyczne na terytorium Federacji Rosyjskiej. No i właśnie widać, że jest to człowiek zaufany Amerykanów. To jest, nie ulega żadnej wątpliwości, że Kryło-Budanow jest zaufanym człowiekiem CIA i nie jest przypadkiem, że znalazł się w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego, że zastąpił skompromitowanego Andrija Jermaka. I w mojej ocenie, co jest bardzo istotne, Kryło-Budanow jest człowiekiem odpowiedzialnym za nadanie tego imienia, w cudzysłowie, bohaterów UPA dla Centrum Operacji Specjalnych Północ. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Wołodymyr Zełenski bardzo często opiera się w swoich decyzjach, jeżeli chodzi o kontakty z siłami zbrojnymi, na ukraińskich generałach. I w tym kontekście wiemy, że HUR jako wywiad wojskowy ściśle współdziałał z Centrum Operacji Specjalnych Północ. No zresztą to nie jest żadna tajemnica, że w Polsce czy to Agencja Wywiadu, czy Służba Wywiadu Wojskowego również ściśle współpracuje z wojskami specjalnymi. W oczywisty sposób, tak się dzieje na całym świecie. Ten komponent wojsk specjalnych czy sił specjalnych w siłach zbrojnych, ale także w innych formacjach oczywiście mundurowych, ściśle współdziała ze służbami specjalnymi, z tajnymi służbami. Zatem w mojej ocenie nie działo się to bez wiedzy i zgody, a moim zdaniem także wpływu samego Kryło Budanowa, który jako człowiek ze służb doskonale zna nastroje w armii, w służbach specjalnych, w innych formacjach, jeżeli chodzi o resorty siłowe Ukrainy, i bez jego wiedzy i zgody absolutnie do tego by nie doszło. Natomiast sam fakt, że Zełenski przysyła kogoś takiego do Warszawy, jest też bardzo jasnym sygnałem, ponieważ w mojej ocenie Kryło Budanow ma bardzo wrażliwe informacje na temat decydentów państwa polskiego, na temat establishmentu politycznego, ale także tego mundurowego, ponieważ w ciągu ostatnich 4 lat mogliśmy obserwować gołym okiem wręcz, no bo w mediach było to licznie, mamy liczne zdjęcia, nagrania przedstawiające spotkania wysokich rangą polityków III Rzeczpospolitej, czy to z PiS-u, czy z Platformy, czy z przystawek tych formacji politycznych, ludzi z wojska, z policji, ze służb specjalnych, z samorządowców, celebrytów, z wszelkiej maści politykami i współpracownikami, agentami i oficerami ukraińskich służb specjalnych. Kryło Budanow ma oczywiście dostęp do tego typu materiałów. Co do tego, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No to wiemy, jaki jest modus operandi działań służb. Kryło Budanow ma bardzo szeroką wiedzę na temat powiązań korupcyjnych establishmentu III Rzeczpospolitej i zamieszania polityków w Warszawie w różnego rodzaju afery korupcyjne na Ukrainie, związane z tak zwaną odbudową Ukrainy, z tak zwanym wsparciem militarnym dla tego państwa, w ogóle z tak zwanym wspieraniem Ukrainy. Wiemy doskonale, że nie było żadnych i nie ma po dziś dzień żadnych realnych, konkretnych instrumentów nadzoru nad wydatkowanymi pieniędzmi z budżetu państwa polskiego na tak zwaną pomoc Ukrainie. I wielu oficerów służb specjalnych ukraińskich po prostu najzwyczajniej w świecie koordynuje kwestie przejmowania tego wszystkiego, jednocześnie bardzo ściśle dokumentując takie kontakty, zbierając haki na oficerów służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, służby oczywiście Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale także Centralnego Biura Śledczego Policji. Wiemy, że ukraińskie służby specjalne, akurat nie CHUR, a SBU, zebrała całkiem sporo materiałów kompromitujących niektórych oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy dali się skorumpować i roztaczali parasol bezpieczeństwa nad braćmi Rysicz, którzy prowadzili domy publiczne na Podkarpaciu. Cała afera podkarpacka po dziś dzień jest jednym wielkim tematem tabu w mediach głównego nurtu. Tego tematu nie wolno dotknąć, nie wolno go w żaden sposób roztrząsać w Sejmowej Komisji Śledczej. Nie ma realnych, konkretnych śledztw, które pozwoliłyby rzucić więcej światła na to, kto z imienia i nazwiska był tam zaangażowany. Oczywiście te nazwiska krążą w darknecie i wiemy, że afera podkarpacka zatoczyła kręgi, no że tak powiem, o najważniejsze osoby w państwie. No, tak bym to określił. Naprawdę najważniejsze, jeżeli weźmiemy czołówkę państwową, 10 najważniejszych osób w państwie, no to wśród tej dziesiątki byli bywalcy, no właśnie, podkarpackich, ukraińskich domów publicznych, gdzie wszystkie te nagrania trafiły na wschód. I to akurat jest potwierdzone zeznaniami byłego oficera Centralnego Biura Śledczego Policji. Dlatego nie dziwi, szanowni państwo, mnie osobiście w ogóle nie dziwi, że do Polski został właśnie wysłany nie kto inny jak Kryło Budanow. No i no niestety żenująca jest reakcja decydentów państwa polskiego po tych wszystkich spotkaniach. Myślę, że to, co zaprezentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, no jest po prostu absolutnie urągające godności jakiemukolwiek, no powiedziałbym górnolotnie, majestatu Rzeczypospolitej. No bo jeżeli kilka godzin po spotkaniu z Budanowem minister Kosiniak-Kamysz umieszcza w mediach społecznościowych, no na profilu swoim na X, takie, powiedziałbym, pobożne litanie To są takie litanie pobożnych życzeń, aby, no właśnie, aby Polska była partnerem z Ukrainą w sprawach bezpieczeństwa, że to jak będzie krótki cytat. Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Koniec cytatu. No wystarczy zresztą spojrzeć na te wszystkie fotografie, które robił sobie Budanow w Warszawie. No Budanow wyglądał jak... No, nie chcę powiedzieć oficer prowadzący, ale jak człowiek, który jest absolutnie... dominujący i nie przyjechał tu jako gość. Znaczy Budanow nie zachowywał się, jakby był gościem w Polsce. I to widać nawet, to mowa ciała nawet mówi po tych fotografiach, po tych scenkach, które zostały zamieszczone w internecie. Zresztą widać te wszystkie litanie pobożnych życzeń decydentów państwa polskiego ze strony właśnie samego Budanowa jest absolutna cisza. Nie ma nawet jednozdaniowej wzmianki o jakichś rozmowach w Warszawie w przypadku Budanowa. No i to pokazuje, jaki jest stopień tej podległości, jeżeli chodzi o władzę w Warszawie. Tak naprawdę, szanowni państwo, my nie wiemy, o czym szef biura prezydenta Ukrainy rozmawiał z decydentami państwa polskiego, ale patrząc na reakcję Kosiniaka-Kamysza, patrząc na reakcję członków rządu i tych pomniejszych i tych większych, no widać ewidentnie, że relacje są napięte niczym struna. Relacje są naprawdę napięte niczym struna i nic nie wskazuje na to, aby kwestia była rozładowana, Ukraińcy dali zgodę na dwie ekshumacje, kilkadziesiąt w ogóle wniosków odrzucono, więc to nie jest żaden krok naprzód, to jest próba ogrania państwa polskiego. Zresztą nawet patrząc na te zdjęcia z ludźmi z MSZ-u czy z BBN-u, no naprawdę wygląda to bardzo, bardzo słabo. Bardzo to wygląda słabo. To jest takie proszenie się Ukraińców, aby byli partnerami Polaków. No tak patrząc na te wszystkie wypowiedzi właśnie, czy wicepremiera, czy ludzi z MSZ-u, tak to niestety, szanowni państwo, wygląda. W mojej ocenie Budanow przyjechał z konkretami. Przyjechał z konkretami, z konkretnymi informacjami, z konkretnymi sugestiami dotyczących tego, że ma wiedzę na temat powiązań różnych ludzi w Polsce i moim zdaniem, gdyby Ukraina dzisiaj chciała, mówię oczywiście o władzach w Kijowie, o tym całym oligarchacie skupionym wokół Zełenskiego, to przyspieszone wybory parlamentarne w Polsce byłyby bardzo szybko. Zresztą one nie są wykluczone, jak Państwu ostatnio mówiłem, mówi się wprost o listopadowych wyborach parlamentarnych, możliwości rozpisania tych przyspieszonych listopadowych wyborów parlamentarnych, mówi się o premierze technicznym, pani Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocniczce rządu do spraw SEJF, która miałaby zastąpić Donalda Tuska. No patrząc na skalę kompromatów na obecny rząd i poprzedni zresztą PiSu, no to jest bardzo prawdopodobne. Faktem jest, że Amerykanie dają dzisiaj parasol politykom PiSu. Moim zdaniem politycy Prawa i Sprawiedliwości w życiu by sobie nie pozwolili na tak dużą dezynwolturę, jeżeli chodzi o krytykowanie Ukrainy, Ukraińców, samego Zełenskiego i tak dalej, przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, kompletnie im nie przeszkadzały czerwono-czarne flagi, hołd oddawany bandytom z UPA na Ukrainie, hołd państwowy, nadawanie tytułu bohatera Ukrainie ludobójcy Banderze, budowanie Muzeum Szuchewycza we Lwowie, to kompletnie politykom PiSu nie przeszkadzało. Teraz im przeszkadza, dlatego że Amerykanie dali zielone światło, jeżeli chodzi o polowanie z nagonką na Zełenskiego. No i to widać, zresztą jutro, w jutrzejszym odcinku Wieczoru Geopolitycznego, jutro spotkam się z Państwem o tej samej porze, o 19.00, już teraz zapraszam, będą zapowiedziane na ten weekend rekomendacje książkowe. Będzie moje omówienie książki redaktora Parafianowicza, Polska na wojnie, a kłopot z Zełenskim. najnowszej książki profesora Wielomskiego Kres hegemonii Zachodu i jeszcze jednej książki bardzo interesującej z teorii stosunków międzynarodowych autorstwa polskiego profesora, co jest no, rzadkością, żeby tak ambitne prace były w Polsce pisane, jeżeli chodzi o teorię stosunków międzynarodowych, ale to, tak jak powiedziałem, jutro o godzinie 19. Kończąc jeszcze ten wątek ukraińskich ekspertów, ukraińskich polityków i ukraińskich wypowiedzi na temat Polaków, no chciałbym, szanowni państwo, tutaj powiedzieć o takim incydencie, ale to słowo chyba nie jest najlepsze w tym zakresie. To jest raczej potwierdzenie pewnej linii środowisk polityczno-intelektualnych Ukrainy. Chodzi o Andrija Macherę. To jest były zastępca szefa Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy, który ostatnio pozwolił sobie na dość śmiałe stwierdzenie, ale to nie jest odosobnione stwierdzenie w ukraińskiej infosferze, a mianowicie Andrij Machera stwierdził, że wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce, to jest cytat, może doprowadzić do piątego rozbioru Polski. Koniec cytatu. W jakich okolicznościach miałoby się to stać? Zdaniem Machery wtedy, kiedy Ukraina przegra wojnę. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to jest to straszenie piątym rozbiorem Polski. Kiedy ta wypowiedź padła? Ona padła tuż po tym, jak były ambasador Polski w Kijowie, pan Bartosz Cichocki, zwrócił ukraiński order, który otrzymał od Zełenskiego i po tym, jak władze miasta Lublina zadecydowały o zdjęciu ukraińskiej flagi z ratusza. No, w ogóle pomijam ten fakt, że ta flaga nigdy tam nie powinna trafić. Na budynki użyteczności publicznej w Polsce wywieszanie obcych flag, flag obcego państwa, które tam wisiały od ostatnich ponad 4 lat, no to jest coś niewyobrażalnego, skandalicznego. Te osoby, które o tym zadecydowały, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Natomiast no, fakt jest, że jeżeli na antenie lwowskiego kanału NTA były szef Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy straszy piątym rozbiorem Polski, no to mamy do czynienia naprawdę z poważną sytuacją, biorąc pod uwagę, że przecież te relacje między władzami Lwowa a polskimi przedsiębiorcami są, delikatnie mówiąc, w ostatnim czasie niezwykle, niezwykle napięte. No ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że toczy się, można powiedzieć, taki spór, to jest mało powiedziane, toczy się wręcz walka o sprzęt jednej z polskich firm warty miliony, który został, no, który właśnie został zostawiony w tym mieście, a tak naprawdę po zrealizowaniu kontraktu w ramach odbudowy Ukrainy, włączenia się właśnie w odbudowę, natomiast mimo różnych wyroków arbitrażowych ten sprzęt nie został polskiej firmie w żaden sposób zwrócony. No i w tym kontekście te wypowiedzi ostatnie wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, profesora Szeptyckiego, który mówi o tym, że Polska tutaj nie powinna podnosić kwestii historycznych, kwestii ekshumacji, kwestii upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej i tak dalej, bo wówczas polskie firmy nie będą dopuszczane do odbudowy Ukrainy. No to jest największe kłamstwo, jakie można w ogóle tutaj powiedzieć w tym kontekście relacji polsko-ukraińskich, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, bo przecież ta firma właśnie, o której powiedziałem, firma się nazywa Control Process, która no, podjęła się takiego, no, nazwijmy wprost, ryzyka inwestycji na Ukrainie. No konkretnie we Lwowie zrealizowała te inwestycje, a następnie nie odzyskała swojego sprzętu, tam jeszcze są zaległości finansowe potężne i co bardzo ciekawe, tak jak powiedziałem, te wszystkie postępowania arbitrażowe przed sądami polska firma wygrała, natomiast nadal nie może odzyskać wielomilionowego majątku. No i to pokazuje, w jaki bandycki sposób władze Lwowa na czele z merem Andrijem Sadowym, człowiekiem no, ewidentnym apologetą banderyzmu, neonazizmu, kłamcą wołyńskim, stosują wobec polskich przedsiębiorców. I mówienie przez ministra Szeptyckiego o tym, że to jest jakaś wielka strata, że polskie firmy nie będą mogły inwestować na Ukrainie, jest po prostu no, uwłaczające dla Polaków. Jest absolutnie uwłaczające, ponieważ to ryzyko geopolityczne i polityczne inwestycji na Ukrainie jest po prostu gigantyczne. Bez odpowiedniego zblatowania się z ukraińskimi służbami specjalnymi, bez odpowiednich łapówek, no nazywajmy rzeczy po imieniu, dla ukraińskich służb specjalnych, dla ukraińskich polityków, władz samorządowych jest bardzo trudno robić jakiekolwiek interesy, a w dodatku najczęściej wiąże się to także z kontaktami z półświadkiem przestępczym, ponieważ bardzo wiele branż jest kontrolowanych przez ukraińskie służby specjalne średnio przez ukraińską mafię i tam wejście no, wymaga bardzo, jest bardzo wysoki próg wejścia. To jest ogromne ryzyko. Także tutaj mówienie o tym, że Ukraina jest jakimś krajem, w którym kapitał z Polski może sobie swobodnie inwestować, no jest po prostu niepoważne, jest kompletnie niepoważne. Polska dopłaciła do uzbrojenia wrogiej nam armii, wrogiego nam państwa i trzeba nazywać rzeczy po imieniu, co zresztą nie zaprzestało, nie wyeliminowało tych głosów mówiących o tym, że Polska powinna, że tak powiem, położyć uszy i dalej wspierać banderowską Ukrainę, bo tak spokojnie możemy dzisiejsze państwo ukraińskie nazywać. To jest Ukraina banderowska, ponieważ ten kult banderyzmu jest kultem państwowym. Jest po prostu kultem państwowym. I to jest niebezpieczne. Szanowni Państwo, moim zdaniem te wszystkie reakcje na wizytę właśnie szefa biura prezydenta Ukrainy no, pokazują słabość, uległość. To będzie prowadzić do wzrostu agresji, do wzrostu napięć między Polakami a Ukraińcami. Niemcy, Rosjanie bardzo dobrze czują się w takim chaosie, to zarządzanie chaosem opanowali do perfekcji, zarządzanie emocjami, to jest skutek fatalnej po prostu polityki, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem krytykiem obecnego rządu, natomiast to, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, no to była zbrodnia. To była zbrodnia stanu, to co zrobiono, wpuszczenie wielu milionów, nie tylko Ukraińców, także przybyszy z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Azji, bez żadnego sprawdzania dokumentów, bez sprawdzania kto jest kim. Skutki będą niestety odczuwały także kolejne pokolenia Polaków. Szanowni Państwo, jest nas już ponad 1600 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę dzisiejszą frekwencję. Dziękuję za to, że Państwo jesteście, że wspieracie kanał. Zachęcam Państwa, ci, którzy jeszcze tego nie robią, do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Zachęcam do udostępniania linków do materiałów z tego kanału w mediach społecznościowych z uwagi na liczne ograniczenia wprowadzane przez algorytmy YouTube'a. Wiemy, że to, co nie jest taką narracją głównego nurtu, jest po prostu sekowane, jest w pewien sposób wyciszane przez algorytmy YouTube'a, przez no, właścicieli tejże platformy. No ale póki co, jeżeli kanał istnieje, to wykorzystujmy to. Także dziękuję za każde wsparcie, dziękuję za to, że wspieracie Państwo ten kanał i moją działalność przez Buy Coffee, przez Zrzutkę, przez PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Zanim przejdę jeszcze do odpowiedzi na Państwa pytania, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października 2026 roku. Będę tam obecny osobiście. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o naszych pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera tego kanału znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do Państwa pytań. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Zacznę od pytania najnowszego, takie, które mi się tutaj już wyświetla. Commander of Poland, czy rzeź wołyńską mogły sprowokować strony trzecie? Rzeź wołyńską sprowokował organiczny ukraiński nacjonalizm, po prostu nienawiść do Polaków. To była najważniejsza przyczyna. Ukraiński nacjonalizm integralny, ten w duchu myśli politycznej Dmytro Doncowa. Natomiast faktem jest, że w mojej opinii ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim nie mogłoby być tak duże, tak szerokie, gdyby nie bierne przyzwolenie władz III Rzeszy. Gdyby Niemcy nie przyzwolili, to nie doszłoby do tak wielkiej hekatomby ludności cywilnej. I wrócę do tych pytań nieco wcześniejszych. Użytkowniczka Joanna pyta, czy będę tutaj kandydował na różne urzędy. Nie, nie będę. Zakończyłem swoją przygodę z polityką, także koncentruję się na działalności społecznej, na działalności naukowej, działalności eksperckiej. I w tym kontekście się czuję najlepiej. Użytkownik Dariusz F1i pyta, jaką ma pan wiedzę na temat ilości polskiego złota w Wielkiej Brytanii? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Jeżeli chodzi o polskie złoto w Banku Anglii, bo o to pan zapewne, znaczy o to na pewno pan pyta, to Polska przeprowadziła taką operację, która się nazywała repatriacją złota z Banku Anglii w 2019 roku, jak dobrze pamiętam. W 2019 roku wtedy zostało sprowadzonych do Polski 100 ton złota. No i to był jeden z największych transferów w historii polskiej bankowości, a na pewno tej bankowości centralnej. Przed tą repatriacją, jak to określano, większość polskich, czy znaczna część, może nie większość, ale znaczna część polskich rezerw złota właśnie była przechowywana w Bank of England. Natomiast obecnie rezerwy złota Polski są szacowane na mniej więcej, znaczy na nieco ponad 228 ton. Po repatriacji z 2019 roku około, ale to są dane, oczywiście szczegółowe dane są objęte tajemnicą państwową, szacuje się, że około 50% rezerw polskiego złota znajduje się obecnie w Polsce. Pozostałe nadal w Banku Anglii w Londynie, czy w jakichś innych jeszcze destynacjach, no to też jest owiane, no nie mgłą tajemnicy, co po prostu informacjami niejawnymi. Czyli krótko mówiąc, przed repatriacją z 2019 roku no, większość polskiego złota znajdowała się w Anglii. Obecnie, tak jak powiedziałem, 50% znajduje się w Polsce, pozostałe mniej więcej 50% w Banku Anglii w Londynie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te dane, nazwijmy to z domeny publicznej, na ile ja się orientuję. Ciemnowic. Dzisiaj Teleexpress Extra tłumaczył, że Rosjanie ostrzeliwują zaporowską elektrownię atomową, którą sami w cudzysłowie okupują. Czy Putin zgłupiał i strzela sam do siebie? Rozumiem, że pytanie jest retoryczne. No wiemy doskonale, jak wygląda propaganda w Polsce i cóż tu dużo mówić. Ostatnie tygodnie przyniosły zalew informacji na temat tego, jak Rosja wygrywa wojnę. No, to bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Mr. Mojorisin, chyba tak się czyta nazwę użytkownika. Panie Leszku, jak będzie przebiegać dedolaryzacja, stopniowo czy gwałtownie przyspieszy? Jak to wpłynie na nas w Polsce? Jakie najbardziej prawdopodobne scenariusze? No tak, o dedolaryzacji mówi się bardzo, bardzo dużo, bardzo szeroko na temat od kilku lat, zwłaszcza w kontekście pojawienia się tego petrojuana, tak jak to się określa mniej więcej. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że dolar nadal dominuje. To jest mniej więcej 57-58% światowych rezerw walutowych. 88%. No, w tych granicach mniej więcej 88% transakcji Forex, dominacja w rozliczeniach surowcowych, ale trend spadkowy jest bardzo dobrze widoczny. Od roku 2000 udział dolara spadł bardzo wyraźnie. Mniej więcej w roku 2000, 2001, gdzieś w okolicach też ataku na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, no czyli wrzesień 2001 roku, ten udział dolara w rezerwach wynosił jeszcze około 70-71%. Dzisiaj, czy właściwie na koniec 2025 roku, mówiło się, że to jest 57-58%, a zatem bardzo wyraźny trend spadkowy. Natomiast faktem jest, że ta dedolaryzacja to jest erozja stopniowa. To jest erozja stopniowa. Mówi się o tym, że dolar słabnie w perspektywie dekady, że w perspektywie dekady można rozpatrywać właśnie kwestię ewentualnego wzrostu roli juana, euro, walut regionalnych i tak dalej. Faktem jest, że grupa BRICS zaczęła się bardzo mocno rozliczać już w walutach narodowych. Widać to chociażby po rozliczeniach Rosji z Indiami, czy po rozliczeniach Iranu z Chinami. Mówimy właśnie o tym petrojuanie, bo przecież Chiny kupują właśnie ropę, rozliczając się w swojej narodowej walucie. Ale jest też takie, powiedziałbym, no może nie dominujące twierdzenie, ale jest koncepcja przyspieszenia nielinearnego. Chodzi o to, że może nastąpić jakiś trigger, jakiś wyzwalacz, poważny kryzys, na przykład kryzys fiskalny w Stanach Zjednoczonych. Dług publiczny już w Stanach Zjednoczonych przekroczył 36 bilionów dolarów. 36 bilionów dolarów. Utrata zaufania do skarbu amerykańskiego, jakiś radykalny ruch BRICS, na przykład wprowadzenie długo zapowiadanej wspólnej jednostki rozliczeniowej. Tu akurat ta koncepcja przyspieszenia nielinearnego może nastąpić. Tak jak mówię, nie jest to jakaś teza dominująca, nie jest to coś, co dzisiaj powiedziałbym jakoś dominuje, natomiast określa się to w literaturze przedmiotów, tak bardziej fachowo, jako moment Mińskiego. Moment Mińskiego, chodzi o taki początek gwałtownego spadku wartości aktywów finansowych, jeżeli następuje pęknięcie bańki spekulacyjnej. I to właśnie ten moment Mińskiego jest takim, staje się punktem zwrotnym w całym cyklu takim kredytowo-gospodarczym. No i w tym kontekście takie coś jest możliwe oczywiście. Patrząc także na obecną politykę Donalda Trumpa, jak najbardziej jest to możliwe. Zresztą o tym również w mediach amerykańskich jest całkiem sporo. Natomiast wcale nie musi nastąpić jedna alternatywa dla dolara. Może nastąpić podział świata na strefy walutowe, na strefę dolarową, na strefę juanową, na strefę euro, na jakąś walutę afrykańską. Zresztą tam było wiele takich prób. Po dziś dzień jest przecież kontynuowany ten eksperyment w postaci no właśnie tego franka w części Afryki, więc no jest, można powiedzieć, że jak najbardziej tego typu koncepcje rozliczeń międzyblokowych, nie międzypaństwowych, ale międzyblokowych w walutach narodowych może być. Mogą być wprowadzone waluty neutralne. Mówi się wprost o tym, że wejście właśnie w CBDC, czyli w pieniądz banku centralnego, cyfrowy pieniądz banku centralnego, też może oczywiście wpłynąć na to. Kamil Jakubek, co pan sądzi o ataku USA na Iran chwilę po ogłoszeniu deklaracji o wypłacie 300 miliardów? I drugie pytanie, czy zgodzi się pan z opinią, że Ukraina spowoduje nieodwracalne straty w infrastrukturze paliwowej Rosji? No to dobrze, to zacznijmy od pierwszego pytania. Jeżeli chodzi o atak Stanów Zjednoczonych, a wypłata 300 miliardów, znaczy to rozumiem, że, czy zakładam, że chodzi tutaj panu Kamilowi, że o ten potencjalny związek między uwolnieniem zamrożonych aktywów a działaniami militarnymi wobec Iranu, natomiast no, myślę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o 300 miliardów, to myślę, że tutaj chodzi o te zamrożone rezerwy Rosji. No bo irańskie zamrożone aktywa, no to nie jest 300 miliardów, no to jest 6 do 10, no tak się, różne są szacunki, no ale najczęściej te widełki, tak, że tak powiem, w literaturze międzynarodowej znajdziemy 6 do 10 miliardów. Jest oczywiście mowa o odblokowaniu, ale to jest kwestia, że tak, to jest melodia przyszłości, to jest jedno z żądań Mocztaby Chameneiego, czyli syna zamordowanego Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu. Natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o rezerwy rosyjskie i temat agresji na Iran, to oczywiście no, timing geopolityczny rzadko bywa przypadkowy, ale należy oddzielić jakby taką korelację, prostą korelację od realnej genezy. No, moim zdaniem Stany Zjednoczone jednak prowadziły zupełnie inną kalkulację wobec Iranu, podyktowaną przede wszystkim interesami państwa Izrael. To przede wszystkim ten nacisk z lutego bieżącego roku przez Benjamina Netanyahu, tuż po ogłoszeniu, no właśnie, odtajnieniu tych 3 milionów stron akt Epsteina, doprowadził do wejścia Stanów Zjednoczonych w tę bezsensowną wojnę, kompletnie bezsensowną z punktu widzenia długofalowego Stanów Zjednoczonych. Natomiast co do tego drugiego pytania, czy Ukraina osiągnie jakiś pułap takich powiedziałbym zadania nieodwracalnych strat w infrastrukturze paliwowej Rosji? No ja bym się z tym absolutnie nie zgodził. Owszem, to może wyglądać spektakularnie w mediach głównego nurtu. Ataki dronami na rafinerie, na Saratów, na Riazań, na Niżny Nowogród, na Ustługę oczywiście, tak, obwód leningradzki. Owszem, tam są realne uszkodzenia, są przejściowe spadki przerobu ropy naftowej, natomiast no, to nie jest tak, że Rosja nie jest w stanie sobie poradzić z tymi punktowymi uderzeniami. Rosja, słowo nieodwracalne, to jest bardzo mocne słowo. Rosja ma naprawdę spore zdolności remontowe, przestawiła się już zresztą też częściowo na import komponentów przez kraje trzecie, sektor wydobywczy rosyjski, czyli pola naftowe, pola gazowe, jest w większości w ogóle nienaruszony. Ukraina nie ma dzisiaj takich środków, które pozwalałyby na uderzenia w głąb Syberii, jakieś permanentne uderzenia, które mogłyby doprowadzić do takich nieodwracalnych skutków. Ukraina jest w stanie robić jakieś punktowe uderzenia, spektakularne jakieś operacje przy pomocy oczywiście wywiadowczej, satelitarnej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, tak jak w przypadku 1 czerwca 2025 roku, mówię o operacji Pajęczyna, natomiast to są bardzo mocno podbijane w mediach operacje PR-owe. Rosja już dawno zdywersyfikowała eksport na wschód, sprzedaż do Chin, do Indii, przychody z węglowodorów spadły, ale Rosja nadal finansuje wojnę, nic nie wskazuje na to, żeby Rosja nie była w stanie tej wojny prowadzić jeszcze przez co najmniej 2-3 lata, jeżeli zajdzie taka oczywiście potrzeba w tym kontekście. Także w tym temacie bardzo często są pokazywane spektakularne uderzenia na terminale naftowe w portach czarnomorskich, ale to w żaden sposób nie narusza strategicznej infrastruktury paliwowej Rosji. Y Abelaran 8767. Dlaczego Zełenski proponuje spotkanie z Putinem właśnie teraz? No właśnie dlatego, że jest już po spotkaniu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem i po spotkaniu Xi Jinpinga z Władimirem Putinem. Mówię o spotkaniach kolejno 14 maja i 20 maja bieżącego roku. To, co się działo w Pekinie, ja dla Państwa zresztą to na bieżąco omawiałem. To jest jasne pokazanie, że kształtuje się na naszych oczach koncert mocarstw. Nowy podział stref wpływów. Zełenski tu naprawdę ma niewiele do powiedzenia. Naprawdę niewiele ma do powiedzenia i czas Zełenskiego jest policzony. Jest po prostu policzony. Ja Państwu to, znaczy jeżeli chodzi o kwestie kształtowania się świata wielobiegunowego, najprościej jak potrafiłem, opisałem to w książce napisanej, popularnonaukowej, na dziesięciolecie podcastu geopolitycznego. Dziesięciolecie przypada w lipcu bieżącego roku. Ta książka to takie też podziękowanie dla moich szanownych widzów, subskrybentów. Książka jest dostępna w sprzedaży. Link macie Państwo w opisie i w komentarzu przypiętym do każdego właściwie nowego odcinka. Na stronie tomaszcukiernik.pl książkę można zamawiać. Oficjalna premiera odbędzie się w Warszawie 14 czerwca bieżącego roku, czyli w przyszłą niedzielę o godzinie 18:00 przy ulicy Wilczej 58A. To jest restauracja Przyjaciele. Będzie dla Państwa, oczywiście zapraszam Państwa serdecznie osobiście, aby można było się spotkać, porozmawiać, będzie można otrzymać autograf, dedykację, ale przede wszystkim spotkać się, porozmawiać, będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. A dla Państwa, którzy nie możecie się wtedy pojawić w Warszawie, będzie transmisja online, transmisja na żywo, która powstanie dzięki uprzejmości kolegów z kanału PSTV. Redaktor Piotr Szlachtowicz będzie w ogóle prowadził to spotkanie autorskie. Kto z Państwa miałby taką możliwość, chęć, gest wsparcia tej transmisji na żywo, link do zrzutki na właśnie kwestie techniczne będzie w opisie tego filmu i w komentarzu, także serdecznie Państwu dziękuję. A ja idę dalej z Państwa pytaniami. Open Art Gallery, czy Front Narodowy, no, czy rozumiem Zjednoczenie Narodowe Le Pen przywróci normalność w stosunkach Francji z Rosją? Czy AfD potrafi utworzyć rząd mniejszościowy po wygranej? Moim zdaniem będzie bardzo trudno, że tak powiem, zaprowadzić wiele założeń Zjednoczenia Narodowego w polityce wewnętrznej, ale paradoksalnie w polityce zagranicznej efektywny nacisk na urząd prezydenta Francji może rzeczywiście przynieść kwestię normalizacji relacji z Rosją. Tym bardziej, że takie trendy, takie tendencje prorosyjskie są coraz silniejsze w Republice Francuskiej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Podobnie zresztą jak w Niemczech. Coraz więcej kół biznesowych, kół związanych ze służbami specjalnymi jest po prostu nastawione na normalizację relacji z Rosją w obliczu wycofywania się Stanów Zjednoczonych. I tej zmiany polityki jednobiegunowej na politykę wielobiegunową. To w naturalny sposób szansa dla Europy też na autonomię strategiczną, o której tak długo, obszernie, kwieciście mówił Emmanuel Macron. Czy AfD potrafi utworzyć rząd mniejszościowy? To jest bardzo dobre pytanie, bo moim zdaniem właśnie ten wariant jest często niedoceniany w mediach głównego nurtu w Polsce. Zauważcie Państwo, jaka manipulacja się odbywa w mediach III Rzeczpospolitej. Mówi się o tym, że AfD jest na tyle izolowane, jako alternatywa dla Niemiec, jako formacja polityczna jest na tyle izolowana, że nie dojdzie w dającej się przewidzieć perspektywie, rzekomo nie dojdzie do rządzenia przez nich Niemcami, bo nikt nie wejdzie z nimi w koalicję. Okej, może wejdzie, może nie wejdzie, tego nie wiemy. Pokusa władzy jest jednak bardzo dużą pokusą dla polityków SPD na przykład, ale także pomniejszych formacji i wcale bym tego nie wykluczał, biorąc pod uwagę to, że politycy SPD są bardzo mocno zaangażowani chociażby w reaktywację dialogu petersburskiego, takiego formatu współpracy rosyjsko-niemieckiej, który, ten format został w ogóle powołany przez kanclerza Gerharda Schrödera i przez prezydenta Władimira Putina jeszcze na początku tego wieku, a w ubiegłym roku został reaktywowany. Co bardzo ciekawe, również politycy CDU wzięli udział w tym spotkaniu. No ale jakby to osobna sprawa. Ale właśnie media głównego nurtu w Polsce kompletnie lekceważą perspektywę rządu mniejszościowego, bo przecież taki może istnieć. I jak najbardziej alternatywa dla Niemiec taki rząd może stworzyć. Biorąc pod uwagę, że we wrześniu tego roku mają się odbyć wybory samorządowe, czy no właśnie, wybory w landach i są landy, w których naprawdę AfD może zdobyć lwią większość miejsc, no to tutaj naprawdę rysuje się ta perspektywa i to jest moim zdaniem jak najbardziej możliwe. Dziękuję za pytanie, bo bardzo dobre i dobrze, żeśmy to poruszyli w tym odcinku, a oczywiście patrząc na te wypowiedzi polityków AfD, zwłaszcza w kontekście tego forum ekonomicznego w Petersburgu, no to wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Politycy AfD myślą bardzo pragmatycznie, myślą bardzo merkantylnie, myślą transakcyjnie o polityce międzynarodowej i w tym kontekście niewątpliwie i przywrócenie Nord Stream, i przywrócenie pełną parą, że tak powiem, relacji gospodarczych jak najbardziej jest tutaj możliwe. Dobrze, idziemy dalej. Dużo, dużo Państwa komentarzy, bardzo mnie to cieszy. Piszecie Państwo, tutaj pojawił się taki ciekawy komentarz, uciekł mi, ale był komentarz o tym, że bardzo się zmieniły nastroje w polskim społeczeństwie, a na pewno w mediach społecznościowych. Któryś z Państwa to napisał. To prawda, ale moim zdaniem ta zmiana, ta wolta, którą obserwujemy, jeżeli chodzi o polityków PiS-u, jest woltą ewidentnie na zamówienie. To jest wolta dokonana pod naciskiem ambasady amerykańskiej. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Po prostu Donald Trump, jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, postawił krzyżyk na Zełenskim. Zełenski jest tym hamulcowym zakończenia wojny na Ukrainie w optyce Donalda Trumpa i zresztą nie tylko w optyce amerykańskiego prezydenta. W związku z tym pojawiły się takie mocne naciski, tym bardziej, że Donald Trump w ubiegłym roku nazwał Zełenskiego, czy określił go mianem, cytuję, dyktatora bez wyborów. Przypomnę, że kadencja prezydencka zgodnie z konstytucją Ukrainy Zełenskiego zakończyła się 20 maja 2024 roku. Gdyby się literalnie trzymać zapisów ukraińskiej ustawy zasadniczej, to władzę w tym kraju powinien przejąć wówczas przewodniczący Rady Najwyższej, Wierchownej Rady, czyli jednoizbowego parlamentu ukraińskiego, co bardzo ciekawe. Zobaczcie Państwo, że Ukraina pod koniec 1991 roku, kiedy powstawała jako niepodległe państwo, miała ponad 50 milionów mieszkańców, tam różne szacunki są, niektóre mówią o tym, że to było 51, inne, że 52 miliony mieszkańców, a została przyjęta później już konstytucja, która wprowadziła jednoizbowy parlament, w którym zasiada 450 deputowanych. W Polsce w 89, no właśnie po 89 roku toczyły się liczne spory konstytucyjne. Ostatecznie w 97 roku przyjęta została konstytucja i są dwie izby. W Sejmie jest 460 posłów, a w Senacie 100 senatorów, łącznie 560 parlamentarzystów. Bardzo mocno rozdęte te struktury właśnie władzy tej można powiedzieć ustawodawczej w Polsce. Andrzej X9R6J. Panie Leszku, czy jest szansa przywrócić stosunki z Rosją i Białorusią? Rozumiem, że chodzi o normalne relacje gospodarcze, tak, ale to okno możliwości jeszcze naprawdę nie będzie to długo trwało. Ja Państwu mówiłem o tym, że obecnie jest taki trend, są naciski ewidentne amerykańskie na to, aby władze III Rzeczpospolitej w jakikolwiek sposób znormalizowały relacje z Białorusią. Te wyskoki pułkownika Piotra Krawczyka, byłego szefa agencji wywiadu, są tego potwierdzeniem. Tak, to się dzieje w tej szarej strefie między polityką a służbami specjalnymi, wielkim biznesem, naciskami obcych ambasad. No, możemy w ten sposób widzieć pewne znaki, natomiast to okno możliwości długo nie potrwa. Myślę, że maksymalnie do końca tego roku. Marcin Nawrot, nie boi się pan o swoje życie, że mówi pan prawdę. Czy ma pan pogróżki? Serdecznie pozdrawiam. Również pozdrawiam. Czy mam pogróżki? No odpowiem w taki sposób, że no, jestem na liście proskrypcyjnej ukraińskich służb specjalnych. Pokazywałem Państwu to w poprzednim programie na żywo, w poprzednim wieczorze geopolitycznym. Jestem na tak zwanej liście mirotworca wrogów Ukrainy przeznaczonych do likwidacji. No, gdybym się bał i to bym nic nie robił tak naprawdę. No, to jest wpisane w rolę, że tak powiem, bycia geopolitykiem, komentatorem. No, Tu się nie wolno bać po prostu. Tu się nie wolno bać, bo jeżeli wszyscy się będą bali, to wówczas stracimy swoje państwo. Ja jestem osobą w pełni zdrową psychicznie, nie mam żadnych myśli samobójczych, nie planuję samobójstwa, jestem osobą zadowoloną, szczęśliwą, posiadającą rodzinę. Niech to publiczne oświadczenie będzie taką deklaracją, tak, w tym zakresie. Poruszacie Państwo temat tych Starlinków. Tak, Polska płaci te 50 milionów, mniej więcej 50 milionów rocznie za utrzymywanie ukraińskiego internetu, mimo tego, że na Ukrainie w ubiegłym roku o ponad 63% zwiększyła się liczba milionerów, jest ich ponad 17 tysięcy. Oni spokojnie mogliby utrzymywać te Starlinki, ale no, od czego mają właśnie pytanie, szantażowanych, przekupionych decydentów tak zwanej III Rzeczpospolitej. Henia Padewska. Pytanie. W ostatnim czasie Ukraińcy na swoich profilach w mediach społecznościowych ostro grożą Polakom. Są do zidentyfikowania. Dlaczego odpowiednie służby z tym nic nie robią? I to jest bardzo dobre pytanie. Ja też to obserwuję. Ja uważnie śledzę i ukraińskie, i rosyjskie, i białoruskie kanały na Telegramie. Zresztą, jak część z Państwa wie, naukowo zajmuję się obszarem poradzieckim, zwłaszcza polityką rosyjską i rosyjską myślą geopolityczną, no ale tematyka białoruska i ukraińska nie jest mi obca i ten Runet, rosyjskojęzyczny internet, w którym funkcjonują przecież i Rosjanie, i Białorusini, i Ukraińcy, i także inne narody byłego Związku Radzieckiego, Wspólnoty Niepodległych Państw, śledzę i powiem tak, ta debata niestety przerodziła się z dyskusji już w pyskówkę i w takie ostre starcia, w bardzo ostrą narrację, przekraczającą jakiekolwiek europejskie cywilizowane normy. Ze strony Ukraińców to jest naprawdę, no nawet nie jest hejt, to są po prostu pogróżki, tak jak Państwu dzisiaj zacytowałem, to wybrałem, można powiedzieć, taki stosunkowo łagodny, jeżeli chodzi o brak inwektyw, chociaż groźba piątego rozbioru, no to jednak duży kaliber tego typu pogróżek, ale ich jest mnóstwo. Są groźby drugiego Wołynia, mówi się o Wołyniu 2.0, no nie będę drastycznych tutaj różnego rodzaju opisów, narracji Państwu przytaczał, ale jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Czy służby mogą cokolwiek zrobić? Musiałyby przede wszystkim mieć dostęp do baz ukraińskich, ale tutaj nie ma zgody na współdziałanie ze strony ukraińskich służb specjalnych. Tutaj użytkowniczka właśnie wspomniała o tej kwestii mediów społecznościowych. No jeżeli w przypadku podejrzenia zamachów bombowych obywatele Ukrainy wyjechali na Białoruś w sposób absolutnie bezkarny, a wszystko to było wynikiem braku współdziałania służb ukraińskich, które nie dały polskim służbom żadnych informacji na ten temat, no to o czym my mówimy? Jeżeli ludzie podejrzewani o naprawdę poważne akty dywersji mogą sobie spokojnie, swobodnie operować na terytorium państwa polskiego i w sposób absolutnie niezatrzymywany przejechać przez rzekomo mocno strzeżoną granicę polsko-białoruską, no to cóż tu dopiero mówić, a cóż dopiero mówić o mediach społecznościowych. No niestety sytuacja wygląda tak, że państwo polskie jest w sensie systemu bezpieczeństwa jest dziurawe niczym szwajcarski ser. Zobaczcie państwo, jaką krecią robotę zrobił niejaki Żaryn, były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, wcześniej rzecznik tegoż ministra Kamińskiego. To jest człowiek, który z uporem godnym lepszej sprawy przez całe lata wmawiał opinii publicznej, wmawiał decydentom, że istnieje tylko i wyłącznie zagrożenie wywiadowcze ze strony Rosji. To przecież to było roztaczanie parawanu, takiej zasłony dymnej dla działalności ukraińskich służb specjalnych, ale także dla działalności samych rosyjskich służb specjalnych, które wiedząc, że służby będą mobilizowane przez tego typu polityków jak Żaryn do szukania agentów w internecie, no, w skuteczny sposób odciągały zasoby polskiego kontrwywiadu od naprawdę poważnych operacji rosyjskich, białoruskich, ukraińskich. Cała ta sprawa zresztą Romana Protasiewicza pokazała, że nawet białoruski wywiad wodzi Agencję Wywiadu i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za nos. Wydawało się, że jest to jeden właśnie z takich opozycjonistów antyłukaszenkowskich, jeden ze współzałożycieli serwisu Niechta, czy Nexta, jak niektórzy również czytają na Telegramie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A okazało się, że to od samego początku był człowiek pracujący na dwa fronty. Był po prostu współpracownikiem białoruskiego KDB, czy KGB, jak wolą publicyści mediów głównego nurtu. Memento mori. Nawrocki na własne życzenie zamknął sobie drogę do Rosji. No myślę, że jeszcze temat jest do odkręcenia, że tak powiem kolokwialnie, ale będzie trudno. No będzie trudno, myślę, że padło zbyt wiele słów niepotrzebnych i zbyt wiele działań zostało podjętych przez prezydenta Nawrockiego kompletnie niepotrzebnych, ale no w polityce nigdy się nie mówi nigdy. Nigdy się nie mówi nigdy. Mam nadzieję, że 8 czerwca w najbliższy poniedziałek dojdzie do podjęcia właściwej decyzji przez kapitułę Orderu Orła Białego, dojdzie do odebrania tego orderu Zełenskiemu. To jest absolutne minimum, które można w tym momencie zrobić. Zwracacie Państwo uwagę, bo czytam tutaj o dwóch kwestiach. Kwestii aneksu do raportu z weryfikacji WSI. To użytkownik XYZ. Dlaczego kolejny prezydent RP nie ujawnił aneksu do raportu WSI? No ja od samego początku, jak Państwo zresztą pamiętacie, jestem z wielkim zwolennikiem ujawnienia tego aneksu. Od samego początku mówiłem, namawiałem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że moje zdanie tutaj nie jest w żaden sposób rozstrzygające ani decydujące w żaden sposób, ale ja od samego początku na tym kanale i tam, gdzie gościnnie występuję, apelowałem i opowiadałem się za pełną transparentnością, za ujawnieniem tego aneksu. Myślę, pyta użytkownik, dlaczego już kolejny prezydent? Rozumiem, że no po Andrzeju Dudzie nie chce ujawnić. Myślę, że wynika to z obaw, ponieważ byli żołnierze, byli oficerowie WSI, pełnią nadal bardzo niestety eksponowane stanowiska w państwie polskim i nie tylko w służbach specjalnych, chociaż w służbach specjalnych jest ich całkiem sporo, bardzo wielu, kilkuset oficerów operacyjnych WSI przetrwało weryfikację. Niestety, ten system był bardzo mocno zabetonowany, zresztą oni mieli ogromne wsparcie z zagranicy, wielu z nich po prostu przeszło na żołd obcy. No, wiemy doskonale, że wielu z nich było na żołdzie moskiewskim, potem przeszło na żołd amerykański, a potem wielu przeszło na żołd oligarchów ukraińskich. To też jest tajemnica Poliszynela. Wiadomo, że bardzo, bardzo wielu oficerów WSI po prostu aktywnie jest aktywnych, bardzo aktywnych na kierunku ukraińskim, ale nie broniąc kontrwywiadowczo państwa polskiego, no tylko po prostu robiąc interesy z mafią ukraińską, robiąc interesy z ukraińskimi służbami specjalnymi. Ci ludzie są naprawdę w wielu ministerstwach. Ja Państwu mówiłem, że przecież szefem placówki dyplomatycznej Polski w Kijowie, szefem ambasady jest były pułkownik WSI. No to jest coś niewyobrażalnego. Człowiekiem odpowiedzialnym za plany ewakuacji polskich dzieł kultury na wypadek wojny jest były pułkownik WSI. No naprawdę. To się włos jeży na głowie, jak czytamy, gdzie ci ludzie są ulokowani dzisiaj w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. I myślę, że z tego wynikają także obawy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy doskonale, że zdewastowanie Biura Ochrony Rządu, jakie to biuro nie było, ale no jednak było wiele, wiele poziomów wyżej niż to, co jest obecnie, czyli Służba Ochrony Państwa. Te wpadki SOP-u są no żenujące, po prostu są żenujące. Kradzież auta żony premiera, włamanie się do mieszkania matki obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to tu ewidentnie tak zwane VIP-y, czyli najważniejsze osoby w państwie, nie mogą się czuć bezpiecznie, patrząc na to, jaki poziom ochrony gwarantuje właśnie tak zwana służba ochrony państwa. Niestety z przyczyn, ale tutaj również Biuro Ochrony Rządu zostało zdewastowane przez PiS. Przez PiS. Oczywista sprawa w tym zakresie. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że ludzie z PiS-u zdewastowali bardzo wiele struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego, a nade wszystko wpuścili rzeszę, wielomilionową rzeszę migrantów, w ogóle nie kontrolując tych ludzi. To jest zbrodnia stanu, jeszcze raz podkreślam. Tomasz Kaczmarek. Jedyna opcja to zbojkotować kompletnie kolejne wybory albo żądać wyjawienia pełnej listy umoczonych w aferze podkarpackiej oraz kłodzkiej. Wtedy się oczyścimy. Poza tym nowa konstytucja. No to teraz tutaj też chciałbym się ustosunkować do tego komentarza. Jeżeli zbojkotujemy kompletnie kolejne wybory, ma się ludzi, którzy od samego początku, bo mówimy, zdaję sobie sprawę, że rozmawiamy w pewnej bańce informacyjnej. Głównie ludzi, którzy od samego początku mówili, to nie nasza wojna, stop ukrainizacji Polski, którzy opowiadają się za polityką wielowektorową, za normalizacją relacji Polski z Rosją i Białorusią. Ale trzeba jasno powiedzieć, że jest to nadal mniejszość społeczeństwa. Jeżeli ta mniejszość, nazwijmy to też mniejszością w dużej mierze świadomą, zbojkotuje te wybory, to jak Państwo myślicie? Tak zwane lemingi, które głosują od samego początku na popis, nie pójdą do wyborów? Oczywiście, że pójdą. I będzie to samo, tylko bez jakiegokolwiek reprezentanta obozu niepodległościowego w nowym parlamencie. Dlatego uważam, że bojkot wyborów nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ to jest prezent dla oligarchów III Rzeczpospolitej i dla obcych ambasad, po prostu. Nowa konstytucja, pełna zgoda. Opowiadam się za przyjęciem nowej konstytucji i za wprowadzeniem ustroju prezydenckiego. Uważam, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, uważam, że w tym położeniu geograficznym, które ma państwo polskie, w tym położeniu geopolitycznym, system prezydencki sprawdziłby się po prostu bardziej. Dziś władza się rozmywa, to znaczy odpowiedzialność się rozmywa, a kompetencje też się przenikają i tworzy się naturalne podglebie dla wojny polsko-polskiej. Tego absolutnie, my powinniśmy tego unikać, to jest nasza bardzo zła cecha narodowa, ta skłonność do swarów, do wojny polsko-polskiej, do kłótni, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, prawda? Te powiedzenia nie wzięły się znikąd. Dlatego uważam, że jasna, konkretna, personalna odpowiedzialność system prezydencki gwarantuje. Myślę, że model francuski jest ciekawym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o system prezydencki. I tutaj jeszcze jeden wątek poruszył pan Tomasz. wyjawić pełną listę umoczonych w aferze podkarpackiej i kłodzkiej. No oczywiście, że tak. Oczywiście, ja o to apeluję od samego początku, a jeżeli chodzi o aferę kłodzką, to to jest odnoga jeszcze szerszej afery, to jest afera krzywdzenia dzieci. Ja wielokrotnie mówiłem o sprawie Pawła W., byłego wiceszefa Agencji Wywiadu. Uważam, że tutaj powinna powstać sejmowa komisja do spraw wyjaśnienia, no właśnie, mafii krzywdzącej dzieci w Polsce, bo ta mafia obejmuje nie tylko ludzi z kręgu polityki, ale także wielkiego biznesu i służb specjalnych. SureGPT. Jaka jest faktycznie liczba ofiar na Wołyniu? Formalnie mówi się o 100 tysiącach, jednak były prezydent Ukrainy i niezależni badacze, historycy twierdzą, że blisko 500 tysięcy. Więc jaka jest prawda? Ja myślę, że bez ekshumacji, bez możliwości swobodnych badań na Ukrainie, trudno będzie oszacować dokładną liczbę. Bardzo istotne jest to, żebyśmy też trzymali się kwestii cezury, czyli konkretnych dat, bo liczba 100-130 tysięcy, takie widełki, bardzo często liczba 120 tysięcy jest w ogóle wymieniana, odnosi się do lat 1943-1945 na Wołyniu. Często z wyłączeniem nawet Małopolski Wschodniej, a kompletnie jakby pomija kwestię mordowania Polaków przez Ukraińców od 1939 roku aż do 1947 praktycznie. Aż do 1947. Pamiętajmy, że mnóstwo Ukraińców zaciągało się do zbrodniczych formacji kreowanych przez III Rzeszę po ataku tego państwa na Związek Radziecki w 1941 roku, kiedy rozpoczęła się operacja pod kryptonimem Barbarossa. Niemcy uruchomili różnego rodzaju projekty geopolityczne, między innymi, prawda, próbując zachęcić Ukraińców do wstępowania do dywizji SS, no, mamiąc ich, prawda, wizją niepodległej Ukrainy. I naprawdę tutaj dochodziło do licznych mordów także przede wszystkim na ludności polskiej. Jeżeli chodzi o liczbę 100 tysięcy Polaków, którą tutaj użytkownik poruszył, to są ofiary udokumentowane, to są zidentyfikowane miejsca zbrodni, to są akta, to są relacje świadków, to są te ekshumacje, które można było przeprowadzić. Ale jeszcze raz podkreślam, masowych ekshumacji nie było, nie ma i w dającej się perspektywie nic nie wskazuje na to, aby miały być. Instytut Pamięci Narodowej często posługuje się tą liczbą 100 tysięcy Polaków. W ogóle ta liczba 100 tysięcy jest najczęściej cytowana publicznie. Jest traktowana jako takie robocze uzgodnienia na dziś, ponieważ są zablokowane możliwości ustalenia szczegółów przez stronę ukraińską. Natomiast wspomniał tutaj użytkownik o liczbie 500 000 ofiar i to jest interesujące, bo ta liczba, czy interesujące jest geneza, skąd się wzięło to w przestrzeni publicznej, ponieważ ta liczba była przywołana przez byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenkę. Co prawda on mówił o szerszym kontekście, mówił o różnych grupach ofiar, niemniej jednak doskonale wiemy, że zdecydowana większość ofiar to byli Polacy. To byli Polacy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, brak jest pełnej dokumentacji. Wiele wsi zostało wymordowanych bez żadnych ocalałych świadków. To jest przerażające, szanowni państwo. My nie jesteśmy dzisiaj w stanie ustalić konkretnie, ile wsi zostało wymordowanych z dokładnością, prawda, z dokładnością nawet powiedziałbym do 100, ponieważ w bardzo wielu nie ocaleli żadni świadkowie. Masowe groby w większości są nieekshumowane. Ukraina blokowała, utrudniała, blokuje, utrudnia te ekshumacje od dekad. Nie od miesięcy, od początku swojego istnienia, od 91 roku. I teraz jeszcze jest jedna kwestia, to jest problem definicji. Czy tylko liczymy Wołyń 1943, czy nawet ta cezura 43-45, czy też całe to ludobójstwo, które miało na celu czystkę etniczną prowadzoną przez Ukraińców na Kresach, i wtedy mówimy o latach, no powiedzmy 42, 45, a nawet 47, jak niektórzy mówią, czy tam nawet od 41, już nawet niech będzie od operacji Barbarossa. Też trzeba jasno powiedzieć, że nie wszystkie ofiary zginęły tylko i wyłącznie od wideł, siekier, od noży, od kuli, ale też bardzo wielu Polaków zginęło podczas ucieczki, zginęło z głodu, potwornego głodu, z wielu z chorób, i to też można przypisać, a nawet należy przypisać jako element właśnie zaplanowanego ludobójstwa przez ludzi takich jak Szuchewicz czy Bandera. Dlatego ta liczba 500 000 pojawia się wtedy i moim zdaniem jest zasadna, jeżeli włączymy wszystkie polskie ofiary na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na innych terenach, ofiary pośrednie, dodatkowo jeszcze oczywiście ofiary, które nie zginęły od bezpośrednich działań, ale od chorób, od głodu i tak dalej. W związku z tym ta liczba się pojawia. Moim zdaniem można o tym mówić, ale pamiętajmy, że twardych źródeł na to nie ma, na tę liczbę 500 000 i to zastrzegam. Twardych danych nie ma, a winnymi tego, że nie mamy twardych danych o konkretnej liczbie ofiar, są Ukraińcy. Są władze w Kijowie, które od dekad blokują masowe ekshumacje. A podam Państwu tylko, przypomnę właściwie, bo ja o tym już wielokrotnie mówiłem, że prowadzone są masowe ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu. Ekshumowano już ponad 100 tysięcy ciał. 100 tysięcy ciał żołnierzy Wehrmachtu, a polskie ofiary są, nawet można tego nazwać grobami. Są często właśnie te wsie wymazane całkowicie, ponieważ nie ostał się nawet jeden człowiek, który by się uratował z tej rzezi dokonywanej właśnie na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, także na innych terenach. Dlatego w mojej ocenie tych ofiar było znacznie więcej niż 100 tysięcy. Znacznie więcej. Możemy mówić, że to jest przybliżona te 500 000, tym bardziej, że sam, jak słusznie tutaj użytkownik też zauważył, były prezydent, konkretnie Wiktor Juszczenko, wspomniał o tej liczbie tych ofiar. I warto mieć to na uwadze. Człowiek, który uznał Banderę w 2010 roku bohaterem Ukrainy. Nadał mu tytuł. Lensowski, pytanie, czy zawita pan na Górny Śląsk? Może jakieś spotkanie w Gliwicach bądź Katowicach? Myślę, że przed wakacjami, jeżeli zdążę jeszcze w województwie śląskim zrobić spotkanie autorskie, to w Bielsku Białej. I będę o tym informował, jak tylko się potwierdzi lokal, będę Państwa informował. Mam nadzieję, że się uda jeszcze zorganizować takie spotkanie przed wakacjami. Andrzej Strzemiński, pytanie, czy nie sądzi pan, że może dojść do stanu wojennego tuż przed wyborami? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. To nie jest wykluczone. Ja omówiłem państwu o tym, że jakiś stan nadzwyczajny jest możliwy do wprowadzenia, gdyby doszło do jakiejś prowokacji pod fałszywą flagą, to znaczy władza III Rzeczpospolitej może wprowadzić taki stan wojenny i może tutaj powoływać się na jakiś tego typu incydent, gdyby doszło do poważnego, naprawdę poważnego incydentu, jakiejś poważnej prowokacji. Moim zdaniem w każdej chwili możemy się spodziewać prowokacji pod fałszywą flagą, biorąc pod uwagę, kto jest dzisiaj szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. No, były generał wywiadu wojskowego odpowiedzialny za działania sabotażowo-dywersyjne nazywane przez Rosjan aktami terrorystycznymi w głębi Rosji. No to nie jest możliwe, żeby doszło do takiej operacji pod fałszywą flagą. Oczywiście, że jest możliwe. Wystarczy posłuchać tego, co mówi były prezydent Andrzej Duda. No ja oceniam tę postać niezwykle krytycznie. To znaczy uważam, że jest, że tak powiem, bardzo mocnym konkurentem o miano najgorszego prezydenta w historii Polski. Natomiast to, co powiedział już po tym, jak przestał pełnić urząd, że Ukraina próbowała wciągnąć Polskę do wojny z Rosją, czyli próbowała wciągnąć Polskę pod rozpędzony rosyjski pociąg i sprowadzić Polskę do poziomu rozwoju z XIX wieku, to jest pokazanie intencji ukraińskich. Także to jest wariant możliwy, natomiast możliwe są także przedterminowe wybory parlamentarne. Chodzą takie słuchy, że tak powiem, w kręgach politycznych, okołorządowych, także w okołosejmowych, że tak powiem, w kuluarach, w Sejmie mówi się wprost o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Polsce w listopadzie tego roku. Pytanie, czy dojdzie do tej głębokiej rekonstrukcji rządu po wakacjach bieżącego roku. Ale to jak mówię, to jest jeden z możliwych scenariuszy. Scooper Dafo. Czy nowa konstytucja powinna wprowadzić ograniczenie zapobiegające wędrówkom polityków z Sejmu do Senatu lub Rady Ministrów? Ja osobiście jestem za wprowadzeniem ograniczeń, to znaczy uważam, że w Polsce stworzono taką kastę wiecznych polityków, zawodowych polityków, kompletnie oderwanych od rzeczywistości, którzy raz są posłami, raz senatorami, raz są w rządzie, raz są w opozycji, a tak naprawdę to zrobiła się taka absolutnie nietykalna kasta zawodowych polityków. Jestem za wprowadzeniem takich ograniczeń. Natomiast jestem też za likwidacją Senatu. Uważam, że w systemie prezydenckim niepotrzebna jest dodatkowa izba w parlamencie. Jestem za parlamentem jednoizbowym i za systemem prezydenckim. Tutaj uciekł mi jeden z komentarzy, ale była mowa w tym komentarzu, że Rosja jest odwiecznym wrogiem Polski. No ja myślę, że tego typu kalki, tego typu klisze będące elementem walki informacyjnej, ich powielanie, to jest powielanie tak naprawdę narracji mediów głównego nurtu. Oczywiście, że Polska miała wiele zatargów z Rosją, mamy wiele czarnych kart w historii relacji polsko-rosyjskich i absolutnie nie można przechodzić nad tym do porządku dziennego, no ale jeżeli spojrzymy na relacje polsko-niemieckie i spojrzymy na relacje od czasów już przysłowiowego Mieszka I, a właściwie też jakbyśmy sięgnęli nawet do Bolesława Chrobrego, no to zobaczymy, że Polska miała mnóstwo problemów z Niemcami. No właściwie od czasu Mieszka I. Mnóstwo problemów, no a ostatnie wydarzenia z II wojny światowej, niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim i bierne przyglądanie się przez Niemców nad tym, jak Ukraińcy mordowali Polaków, no to rzuca się całkowicie cieniem na relacje polsko-niemieckie i nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj nie mówi o tym, żeby to zapominać i nikt przy zdrowych zmysłach nie mówi jednocześnie, żeby zrywać relacje gospodarcze z Niemcami. I tak samo jest w przypadku relacji z Rosją. Nie możemy zapominać licznych konfliktów, wojen i różnych nieszczęść, które występowały w relacjach polsko-rosyjskich, ale też nie zapominajmy o tym, że zbrodnia katyńska to jest ta zbrodnia, za którą prezydent Federacji Rosyjskiej przeprosił naród polski. Cmentarz w Katyniu, cmentarz wojenny jest godnym upamiętnieniem polskich ofiar. Pamiętajmy o tym, że jest to zbrodnia przede wszystkim komunistyczna, która spada na barki komunistów i NKWD. Pamiętajmy, że Rosjanie wcale nie byli jedyną grupą etniczną, która tworzyła kierownictwo NKWD. Gdybyśmy prześledzili historię NKWD, to zobaczylibyśmy, że byli tam i Żydzi, i Polacy, i Ukraińcy, i Białorusini, i Łotysze, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, skąd się wziął komunizm w Rosji carskiej, a został importowany z Zachodu. To w żaden sposób oczywiście nie usprawiedliwia twórców zbrodni katyńskiej, ludzi, wykonawców i inspiratorów, natomiast trzeba na to patrzeć znacznie, znacznie szerzej. Ja uważam osobiście, że Polska z rąk niemieckich wycierpiała znacznie więcej niż z rąk rosyjskich, choć tego typu licytowanie się nie ma na dłuższą metę żadnego sensu. Trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy winni pamięć wszystkim ofiarom wszystkich totalitaryzmów, i tego ze wschodu, i tego z zachodu, i jesteśmy winni pamięć tym, którzy byli mordowani i przez Rosjan, i przez Ukraińców, i przez Niemców, i o tym absolutnie nie wolno zapominać. Należy twardo egzekwować polski interes, także jeżeli chodzi o politykę historyczną, czy to w relacjach z Niemcami, czy w relacjach z Rosją, czy w relacjach z Ukrainą. Natomiast to nie może nam przesłaniać celu nadrzędnego, jakim powinno być przetrwanie biologiczne narodu polskiego, zachowanie suwerenności kulturowej, zachowanie suwerenności, niepodległości i niepodzielności terytorialnej państwa polskiego. Po prostu. A dzisiaj bezmyślna, emocjonalna konfrontacja z Rosją może bardzo szybko doprowadzić do upadku państwa polskiego. I to jest coś, przed czym ja przestrzegam od wielu, wielu lat. Przestrzegałem przez bezmyślnym wspieraniem Ukrainy. Dzisiaj ci, którzy kierowali liczne obelgi w moją stronę, mówią językiem, którym ja się posługuję od samego początku. Od samego początku. Posłuchajcie dzisiaj Państwo w mediach społecznościowych polityków PiSu. Oni mówią językiem Sykulskiego z roku 2022-2023. Oczywiście nikt się do tego nie przyzna publicznie, ale jeżeli chodzi o istotę rzeczy, jeżeli chodzi o napiętnowanie banderyzmu, napiętnowanie ukrainizacji Polski, jeżeli chodzi o otwarcie tych drzwi na przestrzał do państwa polskiego, no to jest coś, o czym ja mówiłem od samego początku i też wiele innych osób, ale byliśmy w zdecydowanej mniejszości. Natomiast dzisiaj pod tę narrację próbują się podpiąć ci ludzie, którzy doprowadzili do tej tragicznej sytuacji państwa polskiego. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy wieczór, blisko 2000 osób na żywo. Spotykamy się jutro również o godzinie 19:00. Jutro będą rekomendacje czytelnicze, będą moje rekomendacje i omówienia bardzo ciekawych lektur. Będzie naprawdę się działo, będę tutaj Państwu, że tak powiem, ustosunkuję się do publikacji redaktora Parafianowicza, pana profesora Adama Wielomskiego, do jeszcze kilku innych publikacji, ale także odniosę się do tych bieżących spraw, także będzie czas na to, żeby jeszcze odpowiedzieć na więcej Państwa pytań. Na dzisiaj Państwu serdecznie już dziękuję i życzę Państwu dobrego, bezpiecznego wieczoru. Do